Witaj serdecznie, nazywam się Robert Zych, pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef w roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider. Witaj serdecznie. Dzisiaj w moim podcaście o angażowaniu, jak ważne angażowanie jest w Polsce. Dużo na ten temat mówimy. Wiele powstaje artykułów, wiele książek. Dzisiaj poświęcę kilka minut, żeby porozmawiać z Wami wspólnie, wymienić się doświadczeniami w zakresie angażowania Y-ków, czyli osób, które przyszły na świat w latach 90., a obecnie zaczynają pracę w biznesie, rozpoczynają pracę w firmach, są po wyższych uczelniach zawodowych, technicznych, no i przychodzą do nas do pracy. Jak w tym czasie zmieniały się wyzwania, przed którymi pokolenie Y stanęło, można powiedzieć, no, młodzi? Można powiedzieć, 20 lat temu polscy szefowie budowali swoje doświadczenia i tworzyli zespoły, którym później szefowali. Takim głównym nurtem tego zarządzania, z którym się wtedy spotkałem, było dyrektywne podejmowanie decyzji. No bo tworzyły się nowe kanały usług, powstawały nowe centra kontaktu, duże call center, zaczynała się rozwijać sprzedaż telefoniczna i internetowa. Kluczowe było opanowanie nowej technologii i dopiero zaczęto wtedy mierzyć jakość obsługi klienta. Dzisiaj te standardy obsługi klienta są już na całkiem wysokim poziomie. Dziś można powiedzieć, efektywny zespół jest sprawny technologicznie i chcemy, żeby był zaangażowany w to, co robi. Szukamy jako liderzy u swoich pracowników właśnie takiej smykałki do obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego, a z drugiej strony chcemy, żeby te zespoły były efektywne w pracy. Coraz częściej o sprawności zespołu decyduje technologia i wspaniali ludzie, którzy potrafią tę technologię wykorzystać. Ciekawe, że model szefa zmienia się z dyrektywnego na bardziej partnerski, bardziej angażujący. Choć oczywiście występują sytuacje, w których niezmiennie potrzebna jest dyrektywność szefa, do takich sytuacji należą kryzysy bądź pożary. W takich momentach warto, żebyś jako szef po prostu wyraźnie i w taki czytelny sposób wyznaczał kierunek. A zatem szczególnie kiedy zarządzam zespołem młodych pracowników z pokolenia Y-ków, staram się za nic w świecie nie oceniać, nie pouczać i nie dawać im dobrych rad. Są na to bardzo wrażliwi. Wynika to czasem z wysokiego poczucia ich własnej wartości. Dzisiaj dobry szef to raczej szef inspirujący lider i inspirujący coach. Częściej niż wydaje polecenia, niż podejmuje decyzje o konsekwencjach, bardziej motywuje pracowników do wypracowywania własnych pomysłów. Coraz mniej, moim zdaniem, sprawdzają się takie twarde metody zarządzania, które były obecne w latach 90. Oczywiście mają one nadal zastosowanie w niektórych środowiskach, szczególnie wymagających dyscypliny. Jednak zasadniczo my, szefowie, z takich srogich monarchów staramy się zmieniać w bardziej empatycznych premierów czy partnerów biznesowych. No, można powiedzieć, że są to jednak radykalne zmiany w naszym podejściu szefów do pracy z pokoleniem Y. Z czego one mogą wynikać? Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto choćby spojrzeć, że na rynek obecnie wchodzi pokolenie Y, które po prostu źle znosi nakazy i zakazy. Osoby urodzone w latach 90. zaczynają swoją pracę właśnie w zespołach kierowanych przez szefów, którzy są starsi, w związku z tym pamiętają inne modele zarządzania. 20 lat temu, świeżo po przemianach, młodzi ludzie spragnieni sukcesu i materialnych oznak, pieniędzy, samochodów, bonusów, po prostu byli gotowi pogodzić się z takim nakazowym systemem zarządzania. Sukces zawodowy był synonimem udanego życia. Polacy, myślę, masowo dorabiali się, a żeby się dorobić, musieli i chcieli pracować chętnie i dużo, często na dalszy plan, odkładając rodziny i życie prywatne. Nie bez znaczenia jest też to, że młodych na rynku pracy było wtedy zwyczajnie więcej. Początek lat 70. i 80. przyniósł wyż demograficzny, emigracja zarobkowa była po prostu też trudniejsza. Młodzi zostawali więc na rynku i walczyli o miejsca pracy. Przy tak ostrej konkurencji i nastawieniu na sukces szefowie mogli zarządzać twardą ręką i tak zarządzali. Szczególnie w centrach biznesu, gdzie zarobki może nie były najwyższe i jakość pracy, no właśnie, uzyskiwano poprzez nadzór, głównie nadzór i kontrolę. Po 25 latach od transformacji, w mojej opinii, po prostu młode pokolenia Polaków zupełnie inaczej patrzą na życie. Praca może już nie jest kwintesencją życia, jest jednym z elementów życia, ważnym, ale może nie kluczowym. I co bardzo istotne, jest elementem, który dla Y-ków warto, żeby pozostawał w zgodzie z ich wartościami, dającym im szansę rozwoju i niezwykle często te wartości są nastawione na przykład na wspieranie innych, działanie pro publico bono bądź działanie dla społeczeństwa, dla społeczności. Można powiedzieć, że istnieje taki wizerunek pokolenia Y jako takich zarozumiałych, odpornych na krytykę egoistów. Zatem zastanawiamy się, czy on jest poprawny, czy tak rzeczywiście jest, czy raczej jest błędny. Wydaje mi się, w mojej opinii, że jest błędny. Po prostu część szefów przyzwyczajonych do bardzo zaangażowanych, pokornych i wytrwałych pracowników z pokoleń wcześniejszych może tak postrzegać niechęć obecnych Y-ków do nadgodzin czy podporządkowania się. Ale przyczyną tych zachowań moim zdaniem nie jest egoizm czy arogancja. Przeciwnie, Y-ki dyskutują z szefem, są zaangażowane i chcą wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. Jeśli szef umiejętnie pokieruje ich pracą, mądrze przydzieli zadania, to są w stanie wypracować rzeczy spektakularne. A jeśli damy im sztywne ramy i zamkniemy się na ich sugestie, ryzykujemy, że stracą motywację i po prostu zrezygnują z pracy. Czy ta rezygnacja z pracy przychodzi im łatwo? No tak, przychodzi łatwo, bo to jest kolejna cecha Y-ków. Lojalność względem siebie, swoich wartości, swoich idei jest dla nich o wiele ważniejsza niż lojalność względem pracodawcy. Są wykształceni, młodzi, pełni energii, w związku z tym dużo łatwiej jest im też zmienić środowisko, zmienić kraj, pracować w innej kulturze językowej, w innej części świata. 20 lat temu pracownik, który tracił motywację, dostawał zadania, które z różnych względów mu nie odpowiadały, po prostu zagryzał zęby, skarżył się koledze lub żonie i pracował dalej. Czasem paradoksalnie starając się jeszcze bardziej, licząc, że jego starania będą jednak nagrodzone poprawą tych warunków, które skądinąd nie były najwyższe. Dziś taki pracownik jasno powie szefowi, że oczekuje zmian i jeśli te zmiany nie nastąpią, to on odejdzie. Mamy kłopot z rotacją w zespołach i trudno nam jest zrekrutować zaangażowanych pracowników. Szukamy takich pracowników jak trochę takiego grala. Zespół, który jest złożony, zbudowany z zaangażowanych pracowników, po prostu osiąga niesamowite efekty. Przedwczoraj prowadziłem rekrutację w mojej firmie. Na spotkaniu z 20-parolatkiem zapytałem o przyczyny odejścia z poprzedniej pracy, kiedy pracował w zespole obsługi klienta. I co usłyszałem? Przestałem wierzyć, że to ma sens, tak powiedział Kamil. Takie uzasadnienie to dla szefów z dużym stażem trudne przeżycie, no bo jednak my czasem po prostu pracujemy, jeśli zapadają rozkazy, decyzje, to je wykonujemy, a dla właśnie młodego Y-ka to poczucie sensu jest szczególnie ważne. Powoli przestajemy pracować jedynie dla pieniędzy. Ważne są również inne wartości. Pieniądze dla Y-ków są jak najbardziej istotne. Jest to środek do osiągania celów życiowych, ale już niekoniecznie oznaka sukcesu życiowego. Znacznie istotniejsze od wysokości pensji, choć oczywiście nie oczekujemy, że to pokolenie przyjdzie i będzie pracować jedynie na bezpłatnych stażach. Jest poczucie, że robią coś istotnego, wartościowego. Tym bardziej ważne jest, abyśmy jako szefowie potrafili ich zaangażować. Szefowie, z którymi pracuję, raczej wiedzą, że warto dostosować swój styl zarządzania do sytuacji i do zespołu, z którym pracują, ale już nie mają pewności, kiedy zachować się dyrektywnie, a kiedy partycypacyjnie. Czy pokolenie Y-ków jest bardzo niezależne? Takie pytanie można postawić. Zatem drugie pytanie, jak pracować z takim zespołem złożonym z młodych osób? W mojej opinii warto robić trzy rzeczy: angażować, akceptować i słuchać. Pamiętajmy, że to w większości ludzie po prostu dobrze wykształceni, dzięki internetowi również bardzo sprawni, korzystający z wiedzy innych ludzi. Oni naprawdę mają głowę i w tych głowach pełne, można powiedzieć, gniazda niezłych pomysłów. Doskonale dostrzega to chociażby Tony Hsieh czy wielu innych liderów, którzy potrafią zbudować zespoły obsługi klienta, zespoły sprzedaży, zespoły inżynierów. Akurat Tony Hsieh zrobił to w Zappos. Czasami pomysły młodych stażem opiekunów w jego firmie są trudne do wdrożenia, czasami biznesowo może nieatrakcyjne, ale świeże, nieszablonowe i uwielbiane przez klientów. Słynna jest historia, w której jeden z doradców u Tonego obsługiwał klienta przez telefon i ten klient, chcąc kupić buty, zgubił się w mieście, no i nasz opiekun, korzystając z map, po prostu pomógł mu znaleźć drogę. Czyli można powiedzieć, zrobił coś, co nie należało do jego obowiązków. Stało się to nowym standardem pracy u Tonego. Zarządzając Y-kami, warto uznać, że nie ma się monopolu na wiedzę i oddać im jak najwięcej decyzji, a to może być dla mojego pokolenia 40-50-latków po prostu niełatwe. Warto im tłumaczyć, po co coś robią i jakie z ich działań chcemy osiągnąć korzyści, pokazywać miejsce, do którego chcemy, żeby doszli, ale wybór drogi warto pozostawiać im i w żadnym wypadku nie warto ignorować ich zdania, ich opinii. Oczywiście nie zawsze musimy się z nimi zgadzać, czy wdrażać ich pomysły, ale zawsze warto wytłumaczyć przyczyny swoich wyborów. To dla szefów bywa trudne, szczególnie dla takich szefów rzeczowych, którzy wskazują kierunek i mało wyjaśniają, dlaczego ten kierunek przyjęli, bo wymaga to czasu i dodatkowego zaangażowania. Ale bez takiego podejścia szybko stracimy zaangażowanie właśnie w zespole Y-ków i może nam być po prostu trudno je odbudować. No i kluczowe, zachowanie szefa, szanować życie prywatne tychże pracowników. Na najbardziej podstawowym poziomie oznacza to szanowanie ustalonych godzin pracy. Y-ki lepiej rozumieją, jak ważna jest równowaga pomiędzy życiem osobistym a zawodowym i potrafią lepiej niż starsi tę równowagę zachować. Ale ów szacunek oznacza też poszanowanie ich decyzji dotyczących wyglądu czy stylu życia. Jeden z moich znajomych Y-ków zrezygnował z pracy, w której jego szef nie akceptował zarostu imponującej brody drwala. Y-ki nie łamią swoich wartości. Albo mnie akceptujesz takim, jakim jestem, albo poszukam innego miejsca. To dla niektórych szefów może być trudne w zarządzaniu, szczególnie w zespołach eksperckich, takich jak IT, gdzie pozyskanie kompetencji jest po prostu na rynku obecnie bardzo, bardzo trudne. Gdybym, podsumowując, miał podzielić się takimi 5 zasadami współpracy z zespołami złożonymi z Y-ków, to do nich należałyby przede wszystkim pierwsza taka zasada, to wyznaczanie jasnych celów, jasnych kryteriów oceny. No, ci ludzie źle znoszą jakąkolwiek niesprawiedliwość. Chcą po prostu mieć jasność, z czego będą rozliczani. Rozliczanie tych celów warto, żeby odbywało się, to druga zasada, z poszanowaniem godności, również w przypadkach porażki. Czyli jeśli mamy przekazać informację zwrotną, krytyczną informację zwrotną, to warto to zrobić w 4 oczy. Trzecia zasada, tworzenie dla Y-ków przestrzeni, w której mogą realizować swoje pasje. Po prostu ich pasje często napędzają, nakręcają do bycia w pracy. Jednocześnie pracują biznesowo, ale tak naprawdę pracują biznesowo po to, żeby realizować swoje pasje. Szacunek do życia prywatnego to 4 zasada i 5, angażować ich w ważne, istotne sprawy firmy. Nie tylko związane z ich bezpośrednimi działaniami, ale właśnie z misją, wizją, całości działań. Czasem to dla nas szefów starszych stażem oznacza, żeby na chwilę usiąść i tą misję i wizję z właśnie takim zespołem przegadać. Przegadać i też zaangażować ich do tworzenia nowych rozwiązań, które będą doprowadzały do wyższych efektów. Podsumowując, takie najważniejsze zmiany, które dzisiaj widzimy, jeśli chodzi o angażowanie zespołów, to po pierwsze zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach w związku z jednak dostępem do informacji. Przez to ten pracownik łatwo dotrze do wiedzy i kluczowych informacji. Dla pokolenia Y, za chwilę również pokolenia Z, istotna jest atmosfera akceptacji, współpracy i poczucie współtworzenia organizacji, w której pracuje. Po drugie, coraz więcej zależy od zdolności lidera do zaangażowania podległych mu pracowników w realizację założonych celów, no i pojawiających się wyzwań. Pojawia się tutaj pytanie, jak to robić, który ze stylów liderskich jest najbardziej efektywny, szczególnie właśnie w zespole młodych stażem Y-ków. Dyrektywny czy bardziej partycypacyjny? Niewątpliwie każdy lider warto, żeby potrafił wybrać i też zastosować jeden i drugi styl. Warto również sprawnie ocenić sytuację tak zwanych czynników sytuacyjnych, czy też wybrać sposób, jak zrealizować cel, jaką drogą do tego celu dojść. To często będzie determinowało odpowiedź. Są bowiem sytuacje, w których dyrektywność będzie najbardziej efektywnym rozwiązaniem i właśnie takie, w których stopień zaangażowania podległego tobie zespołu będzie adekwatny do stopnia partycypacji, jeśli ta partycypacja się pojawi. Ja głęboko wierzę, że współczesny lider warto, aby był elastyczny, potrafił dostosować swój styl do sytuacji rynkowej i oczekiwań również zespołu i oczekiwań klientów. Po trzecie, myślę, korzystając z czynników sytuacyjnych, możesz bardziej świadomie przygotować się do prowadzenia zespołu, tak aby stawał się on mądrzejszy i bardziej efektywny biznesowo. Można wykorzystać do tego procesu model Decision Making for Leaders, zbudowany, stworzony przez profesora Wiktora Wruma na Uniwersytecie Yale. Profesor Wrum znany jest w Polsce przede wszystkim z konceptu związanego z motywacją, a jego drugą pracą badawczą, naukową właśnie był model angażowania zespołu. Ten model wprowadza 5 różnych sposobów angażowania zespołów i podpowiada, w jakich sytuacjach dany sposób będzie najbardziej efektywny. Jestem przekonany, że może to być dla ciebie inspiracją i też pozwolić tobie na elastyczne dostosowanie swojego zachowania i działań do potrzeb zespołu i różnych wyzwań rynkowych. W kolejnych częściach mojego podcastu opowiem i o kryteriach efektywności, które opisał profesor Wrum, a także przybliżę kolejne czynniki sytuacyjne, chcąc dać ci narzędzia do tego, żebyś zwiększał swoją elastyczność i umiejętności angażowania zespołu, właśnie chociażby Y-ków czy osób jeszcze młodszych, ale czasem też kierujemy zespołami jednak pomieszanymi, czyli mamy starsze osoby stażem, młodsze stażem, mamy ekspertów, mamy juniorów, którzy dołączają do naszego zespołu, czyli jak efektywnie prowadzić zespół, jak angażować ten zespół do wspólnej pracy, aby osiągać wielkie cele, czy też osiągać zadania, które przed nami stoją. O tym będę mówił w następnych częściach podcastu. Serdecznie cię w związku z tym zapraszam. Było mi bardzo miło. Gdybyś potrzebowała zapytać, mail do mnie to robert.zych@kontraktosh.pl. Będę wdzięczny za informację zwrotną, za twoje pytania. Życzę ci miłego dnia. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Robert Zych.